Witam na podcaście blogu teleklony.pl. Na początek newsy, czyli co wydarzyło się w ostatnim tygodniu. Skrót newsów na podstawie portalu telepolis.pl. Będziemy się nim posługiwać, aczkolwiek nasze komentarze będą oczywiście nasze. Od czego zaczynamy? Pierwsza informacja z 9 maja to jest za dwa tygodnie finał przejęcia Polkomtela. Jak podała Gazeta Prawna, dwa podmioty zostały dopuszczone do negocjacji. Prawdopodobnie na krótkiej liście znalazły się cztery grupy, czyli Zygmunt Solorz-Żak, szwedzka Telia Sonera, norweski Telenor z funduszem inwestycyjnym Bain Capital oraz globalny fundusz Private Equity Apax. Moje własne zdanie, byle nie Zygmunt Solorz-Żak. Miło by było, gdyby jednak w Polkomtelu pojawił się któryś ze skandynawskich operatorów, wniósłby coś innego, tak? W Erze mamy Niemców, w Orange'u mamy oczywiście Francuzów, w związku z tym Skandynawowie byliby tu mile widziani. Kolejna informacja to typowy pajacyk, firma Pyramid Research. Na początku 6 maja zaprognozowała, że Windows Phone stanie się dominującą platformą w roku 2015, po czym oczywiście skorygowali swoją prognozę i powiedzieli, że już w 2013 będzie dominująca. Android oczywiście ma być tą mniej dominującą, czyli oddać Windows Phone 7 swoje pierwszeństwo. Jak dla mnie informacja jest tak zwanego kapelusza i powiedziałbym, że sowicie opłacana. Nic nie ujmując firmie Pyramid Research, ale ktoś tu chyba upadł na głowę. Windows Phone przede wszystkim na razie nie pokazał, jak sobie poradzi z różnym hardwarem. Na dzień dzisiejszy Windows Phone 7 to jest jeden hardware, jedno rozwiązanie. Jeżeli mają zdominować rynek, muszą obsłużyć rozwiązania tańsze, czyli z gorszymi procesorami, oraz rozwiązania lepsze, czyli tak zwane high-endowe rozwiązania. Jak sobie poradzi ten system, gdy będzie duży rozdźwięk, jak poradzi sobie Microsoft z update'em czegoś takiego, skoro na dzisiaj ma problem, wiedząc, że i tak wszyscy mają Snapdragona. Jak dla mnie informacja z tak zwanej całkowitej czapy i ktoś tu chyba się ośmieszył. Przypomnimy, jeśli będziemy jeszcze dalej prowadzić ten podcast, co też ciekawego w tym temacie. Kolejna informacja, Nokia pracuje nad tabletem z Windows 8 i telefonem 3D. Oczywiście, Nokia, która zbratała się z Microsoftem, to teraz temat zwiększonej liczby plotek. Wiadomo, jeżeli sojusz z Microsoftem, to wcale nie jest wykluczone, że Nokia nie będzie robiła na przykład tabletów dla Microsoftu z Microsoftowym systemem. O Windows 8 oczywiście jeszcze niezbyt wiele wiemy, oprócz kolejnych plotek, że będzie działał na platformach ARM, tak, czyli na procesorach, które są spotykane w komórkach i w tańszych tabletach z systemem Android, gdyż Microsoft poczuł się bardzo zagrożony tym, że jeżeli mówimy w tej chwili o erze post-PC, czyli że liczba komputerów, które korzystają z internetu lub urządzeń, można tak to ładnie ująć, będzie większa niż komputerów PC, jako znanych nam, czyli klawiatura, Windows, monitor, no to dla Microsoftu będzie to poważny problem, tak? Dzisiaj mają ponad 90% rynku, jeżeli urządzenia non-PC zdobędą rynek, to Windowsa tam na dziś nie ma. W związku z tym na pewno tutaj będziemy mogli obserwować wiele ciekawych wydarzeń. Wiadomość z 9 maja, polski film o Xperli Play, a mianowicie chodzi oczywiście o Virala, w którym śmiesznie grupa ludzi zmienia układ na bardzo ciekawe pozycje nawiązujące do różnych gier i tego typu rzeczy. Fajny viral, można obejrzeć, jest na YouTubie. Należy wpisać oczywiście Xperia Play i wygrywasz. W takim hasie na pewno to znajdziecie. To właściwie raczej jako ciekawostka. W ofercie sieci Play pojawił się nowy modem. Jest to Huawei E353U2. Jest to modem mający HSPA+, działa w częstotliwości 900 i 2100, to bardzo ważna informacja. Maksymalna prędkość pobierania 21 megabitów, wysyłania 576. Jest to oczywiście modem na port USB. Można podłączyć prawdopodobnie zewnętrzną antenę. Tak, dokładnie. Także no, można się nim zainteresować, zobaczyć, czy czy to jest coś wartego uwagi, czy nie. Zawsze 27 megabitów to jest coś, co warto mieć, przy czym pamiętajmy, że Play ogranicza prędkość i tak dalej, więc te 4G jest na wodzie pisane. Rozkomenda wojewódzka policji rozpoczyna akcję Jedziesz, nie klikaj. Głównie chodzi o to, żebyśmy przestali wreszcie pisać SMS-y za kierownicą. Ja nie piszę, ale już widziałem dwie osoby, które bawiły się telefonem stojąc na światłach. Ba, jedna nawet ześlizgnęła jej się noga ze sprzęgła, samochód szarpnęło i mało by nie doszło do uderzenia samochodu poprzedniego, więc naprawdę jedziemy, nie gadamy. W sieci Play od 10 maja pojawił się nic innego jak iPad 2. Jest to promocja o nazwie Play Online Box. Sieć zaoferuje modemy w wersji 3G i 16 GB pamięci wewnętrznej. Jeśli chodzi o cennik urządzeń, już mówię. Cennik urządzeń wygląda tak, że przy umowie na 24 miesiące przy 5 GB transferu 2799 zł. No jest to całkiem spora suma. Jeśli chodzi o ceny dla abonentów Play, no to jest tam niewiele taniej, rzędu 2700 za wersję 3G z 16-gigabajtowym pamięcią. Przypominam, w tym iPad pierwszej generacji w sumie jest niewiele tańszy, raptem 300 zł, zupełnie nie wiem skąd ta dziwna cena, no bo kto by się dziś kupił iPada pierwszego, jeżeli za 300 zł więcej ma iPada drugiego, ale w głowach Play, specjalistów od Playa różne rzeczy siedzą, więc tutaj nie ma się co dłużej rozwodzić. Netia poinformowała, że u niej też jest 4G. Oczywiście zostawmy to bez komentarza. Widać mania nazywania technologii 3G, 4G przeniosła się już na innych operatorów. No i kolejna informacja. Windows Phone 7 podobno ma uzyskać update o nazwie Mango. Co ma oferować? Przede wszystkim będzie można wyszukiwać internet na podstawie zrobionych zdjęć, czyli coś, co w Google się nazywa Google Googles. Czyli po sfotografowaniu na przykład kodu kreskowego lub przedmiotu zostanie wyszukana podobna rzecz, tak? Będzie też Bing Audio, który będzie rozpoznawał fragmenty utworu, czyli dokładnie to, co robi Shazam i to, co robi Track ID w telefonach z Sony Ericsson i Shazam na Androidzie. Będzie można oczywiście bardziej zarządzać i tweetować. Powiem szczerze, że dla mnie to jest oczywiście bez znaczenia, ale może są ludzie, którzy tego potrzebują. Plotki mówią o wprowadzeniu natywnej obsługi Windows Live Messengera i Facebook Chata, dostęp do wirtualnego dysku SkyDrive, moduł rozpoznawania mowy, no to jest jakby oczywiście, będzie można dyktować SMS-y, to również w tej chwili ma Android, nawet chyba od wersji 2.1, także i nawet w Androidzie to wiem, że całkiem fajnie działa i myślę, że jeśli chodzi o dyktowanie SMS-ów i w ogóle głosową obsługę telefonów, wydaje mi się, że to jest przyszłość. Dlatego, że czasami te klawiaturki są niewygodne, a można podyktować SMS-a do telefonu bezpośrednio, prawda? Szczególnie jeśli mamy słuchaweczkę, to nawet nie musimy robić tego bardzo głośno. Dodatkowo informacja bardzo ważna dla Polaków, pojawi się marketplace dla polskich kont i dla pozostałych aż 19 kolejnych krajów, oprócz Polski będą to Czechy, Dania, Finlandia, Grecja, Węgry, Japonia, Holandia, Norwegia, Rosja, RPA, Szwecja i Tajwan. Łącznie będzie to 35 krajów, razem z tymi, które już istnieją. Kiedy dostaniemy ten upgrade, nie wiadomo, na razie mówi się o lipcu. Pożyjemy, zobaczymy. Dobrze, przejdźmy do kolejnej informacji. Plus zaczyna, że tak powiem, w dniu już 9 maja zaczynają wyciekać różne rzeczy o nowych promocjach, które ma być pod marką Daj o siebie zadbać. Co to będzie, za chwilę o tym powiemy, gdy ujawnimy całą ofertę, a przyjrzymy się jej i wtedy sobie pogadamy o tym. Kolejna informacja to jest 500 masztów z internetem HSPA plus cyfrowego Polsatu, właściwie de facto Aero2. Mobilny internet się rozwija, cieszymy się, na razie są to wszystko testy i wstępne rzeczy. Informacja, która do nas dotarła również 9 maja, to jest podróżnik Kenton Cool wykonał połączenie 3G ze szczytu Monteverestu. Oczywiście wymagało to pewnych modyfikacji i zastosowania przenośnego BTS-a 3G, który znajdował się w obozie niżej, no ale w każdym razie jest transmisja, jest połączenie 3G, nawet była wideorozmowa, także już nie ma na świecie miejsc, gdzie nie można dotrzeć z telefonem i być bez zasięgu. No są takie miejsca, ale powiedzmy, że Monteverest jest takim ciekawym miejscem, do którego dotarła właśnie cywilizacja komórkowa. Kolejna informacja, raport Brand Z, Millward Brown, najdroższa marka świata, oczywiście Apple, wyceniona na 153 miliardy, przy czym tu nie chodzi o firmę, tak? Chodzi o de facto nazwę marki Apple i o logo, tak? Czyli za ile można by sprzedać coś takiego, gdyby oczywiście nie stała za tym firma. To są takie szacunki i zabawy różnych firm doradczych i tego typu rzeczy, natomiast na pewno należy docenić to, że za marką Apple stoi bardzo duża społeczność pozytywnie nastawiona. Microsoft jakoś tak dziwnie budzi w takim odczuciu bardzo negatywne, bardzo odczucia, jakieś takie wrażenia, że Microsoft jest zły, te procesy sądowe i to wszystko jakoś psuje, natomiast w Stanach przynajmniej za Apple tak nie jest, oprócz tam paru krzykaczy typu ze środowiska open source. No w Polsce jest tak powiem kampania anti-Apple, tych wszystkich oszołomów typu Ogrodnik January i inne śmieszne trolle, jest jakby większa, no ale może to się bierze z tego, że nie jest to tak popularny telefon, tak? U nas ciągle się uważa, że jak ktoś ma iPhone'a, to musi być bogaty albo, nie daj Boże, jakiś dupek i tak dalej. Nie patrzmy na to, to naprawdę jest żenujące ocenianie ludzi po tym, co posiadają. Ciekawa rzecz, byłem na konferencji open source organizowanej poprzez Red Hata i tam dokładnie takie w kuluarach tak właśnie się wszyscy śmieli oczywiście z Apple'a i z tego zamkniętego, no bo wiadomo, open source to jest jakby przeciwieństwo tego, co robi Apple. Przy czym bardzo wielu administratorów posiada iPhony, posiada często zresztą dwa telefony, a drugi z Androidem. Tak, jeden przy iPhone jest w zasadzie do rozrywki, do gier i do takich rzeczy i do używania, natomiast oczywiście Android jest do dłubania, zmieniania ROM-ów i tym podobnych rzeczy. Także to taka ciekawostka, która może kogoś zainteresuje. LG Optimus 2X w księdze rekordów Guinnessa. Pierwszy zapowiedziany i pierwszy sprzedawany telefon z tego rodzaju procesorem. To prawda, wyprzedzili Samsunga Galaxy 2, ale to znowu jakiś beznadziejny wyścig producentów, kto pierwszy. Grunt, żeby był dopracowany. Nie interesuje mnie, kto jest pierwszy. Nie interesuje mnie, kto robi większy marketing. Interesuje mnie, żeby produkt był dobry i dopracowany. LG Optimus 2X posiada procesor, właśnie chipset Tegra 2, w odróżnieniu od Samsunga SGS, który posiada samsungowe rozwiązanie, czyli Exynosa. LG Optimus Black zapowiedziany już w Europie. Więcej o nim powiemy, jak i o Optimusie 2X, ponieważ znamy już na dzisiaj ich ceny, więc pomińmy tą informację. Kolejna wiadomość, Play kupił domenę play.pl. Cena transakcyjna nie jest znana, natomiast szacuje się, że mogło to być no kilkaset euro na pewno. Pytanie tylko ile i jak to się odbije na cenie i wycenie spółki. Pewnie nijak, bo to z punktu widzenia spółki nie są aż jakieś kosmiczne pieniądze. Natomiast właściciel na pewno play.pl zarobił swoje. Także od dzisiaj możemy się posługiwać adresem play.pl. HTC Chacha i Salsa, czyli dwa smartfony od firmy HTC, wyposażone w specjalny przycisk Facebook. Dostępne są już w brytyjskim Amazonie, w przedsprzedaży, można je zamawiać, kupować. Także z punktu widzenia Polaka to i tak nie ma znaczenia, ale informujemy. Kolejna informacja, która zszokowała świat, to jest Microsoft przejął Skype'a za 8,5 miliarda dolarów. Bez wątpienia jest to jedna z największych transakcji na rynku IT i bardzo, bardzo, bardzo interesująca. Właściwie Skype to program, jeżeli ktoś nie wie, do rozmów przez internet. Ma bardzo dużo klientów. Sprzedaje usługi na 860 milionów dolarów, to są wartość sprzedanych usług. Mimo to firma i tak przynosi krótkoterminowe, znaczy może tak, może minimalne 7 milionów dolarów straty w 2010 roku, to nie jest jakoś specjalnie dużo. Natomiast no 8,5 miliarda za Skype'a, czemu nie? Ciekawe, co stanie się z produktami Microsoftu, które oferują podobne usługi, ale jak znam życie, pewnie Skype'a przemalują na Microsoft coś tam i będą dołączać do Windowsa każdego, więc myślę, że teraz w kolejnym produkcie Microsoftu pewnie będzie Skype, wszędzie Skype i w Windows Phone 7 będzie Skype. Taka ciekawostka, Skype zrezygnował z klienta dla Windows Phone 7. No i co teraz? Ciekawostka. Ciągle są plotki na temat, kto da więcej za Polkomtel. Nadal tego nie wiemy, więc pominiemy tą informację. Jesteśmy już w tej chwili 11 maja. Jeden z prezesów firmy Nokii, a dokładnie chodzi o to, bodajże odpowiedzialny za wiceprezes Nokia Europe, powiedział, że Nokia reagowała zbyt wolno na zmiany, które zauważali na rynku. Oczywiście, ale o tym to chyba wiedzą wszyscy, więc to nie jest żadne odkrycie. Gdy rynek się zmieniał, gdy Android rósł w siłę, Nokia dalej tworzyła swojego Symbiana, który nie spełnił swoich zadań. Na dodatek jego interfejs był dosyć toporny, natomiast teraz zrobili całkowitą woltę i praktycznie Symbiana zabili. Na miejscu klientów nie kupowałbym już telefonów z Symbianem, gdyż wiadomo, że przez najbliższy rok, owszem, one będą sprzedawane, ba, nawet będą otworzone, natomiast no, widać, że jeżeli Nokia położyła na tym kreskę, to system będzie nierozwijany, więc po co kupować na dobrą sprawę taki telefon, tak? Za rok pewnie pies kulawą nogą nie będzie do Symbiana nic robił, w związku z tym ja bym unikał. W końcu te 7 tysięcy zwolnień pracowników Nokii na całym świecie, związane właśnie z Symbianem, jest bardzo istotną rzeczą. Nokia postawiła na Windows Phone 7, pierwsze telefony, oj, myślę, że dopiero w przyszłym roku, więc co robić? Myślę, że Nokia będzie tracić w tym roku zdecydowanie rynek. Już w tej chwili chyba Samsung ją wyprzedził, więc nie jest dobrze. Ale jak mówię, jeżeli się nie zauważa zmian na świecie, jeżeli Nokia nie zrobiła żadnego niesmartfonowego telefonu dotykowego, no to czego oni oczekują? No owszem, teraz pojawiły się ta X302 i tym podobne, tylko że to jest ciut za późno i Nokia, największy ekran to jest 3,5 cala, no na Boga, no ludzie, teraz mamy ekrany 4 i 3 cala. To jest, są topowe telefony. No, Nokia N8 owszem nie jest zła, ale i cena leci teraz na łeb, tak? Ma świetny aparat, to prawda. Jeśli chodzi o optykę, robi chyba najlepsze zdjęcia. Tylko co z tego, nadal to jest 3,5 cala. Nadal jest to ten sam Symbian, który dotykowy, który mogliśmy zobaczyć w 5800. Nieco rozwinięty, ale nie jest tu jakaś specjalna duża zmiana. Także no, słabo to widzę. Zobaczymy, jak sobie poradzą z Windows Phone 7. Moim zdaniem są w tej chwili na ostrzu noża i teraz pytanie, czy zostaną przecięci i rozcięci w drobiazgi za pomocą klapy Windows Phone 7, czy też wykaraskają się razem w sojuszu z Microsoftem. Pożyjemy, zobaczymy. Jeśli chodzi o tańsze telefony, to mogliby wreszcie zacząć robić porządne i solidne telefony w porządnych i solidnych cenach, gdyż i Koreańczycy, głównie z LG i Samsunga, a ba, nawet Sony Ericsson tutaj jakoś robi to lepiej, taniej i solidni. LG Swift Black trafia do Polski. Oficjalnie został zapowiedziany również w naszym kraju. Akumulator 1500 mAh, czyli standardowy. Oczywiście system Froyo z obietnicą upgrade'u. Telefon LG Swift jest dostępny na rynku otwartym w cenie 1599 zł oraz pojawi się w ofercie Orange'a, Play'a, Era i Plus. Czekamy 1600 zł, jeśli chodzi o rynek otwarty, no to jest cena prawie 500 zł chyba niższa niż Sony Ericsson Arc. Przy czym, jak mówiłem, Black ma, jest, nie jest dwurdzeniowym procesorem, nie ma dwurdzeniowego procesora, więc tutaj więc tutaj sobie nie podskoczę, ale no, dzięki atrakcyjnej cenie może się przyjąć. No, jeśli chodzi o 2X, czyli dwurdzeniową Tegrę, ona również ma bardzo atrakcyjną cenę. Z tego co pamiętam, zapowiedzieli ją w cenie bodajże 200 czy 300 zł większej niż Blacka, w związku z tym no, będzie prawie 400 zł tańsza od ceny sklepowej Samsunga Galaxy 2. Więc tutaj może trochę nabrać klientów, przy czym należy pamiętać, że telefony LG na przykład na Allegro czy gdzieś tam z reguły tanieją nieco szybciej niż Samsung, a szczególnie niż Nokia czy Sony Ericsson, więc możemy mieć do czynienia z całkiem tanim dwurdzeniowcem za jakiś czas, jeśli chodzi o 2X-a, natomiast jeśli chodzi o Blacka, no to jego cena również może z czasem spadać i być całkiem fajnym. 9,2 mm grubości, 109 gram, więc jest całkowicie leciutki. Ma też ten nowy wyświetlacz Nova, więc który niby ma być super jasny, ma to być najjaśniejszy ekran w telefonach komórkowych. No, pożyjemy, zobaczymy, może nam się uda nawet kiedyś go przetestować. Google Music Beta, czyli mamy konferencję Google I.O., na których prezentowane są różne dziwne rzeczy. Jedną z nich jest właśnie Google Music Beta, czyli przechowywanie swojej muzyki w chmurze i odtwarzanie na wszystkich urządzeniach wyposażonych w interfejs Google'a lub w aplikacje, na których Google wyda swojego klienta zapewne do tego czegoś. Piosenki w chmurze, no wszystko pięknie, tylko obawiam się, że ceny transmisji danych i tak dalej powodują, że to wszystko nie ma większego sensu. Streamowanie live ze swojego konta muzyki, no nie wiem, czy takie pakiety danych któryś z operatorów pozwoli, że tak powiem, w cenie abonamentu lub w miarę bezpłatnie przechowywać, więc powiedzmy, że na warunki polskie to i tak nie ma większego znaczenia. Google zaprezentował też oczywiście na konferencji I.O. system Android 3.1, który ma być spójną linią dla tabletów i dla smartfonów. Uwaga, to ciekawa rzecz, dla czegoś takiego jak Google TV, czyli przystawki do telewizora z systemem Android, która będzie oferowała właśnie coś takiego jak muzykę, wideo, streamingi, czyli dokładnie odpowiednik Apple TV. Taka skrzyneczka, taki a la PC-cik podłączony na stałe do telewizora, na którym będziemy mogli sobie obejrzeć YouTube'a bez włączania komputera, będziemy mogli sobie pograć w jakieś tam gierki proste, będziemy mogli sobie obejrzeć internet, czyli era bez PC-ta, czyli komputer bez PC-ta, jak to można ładnie ująć, nadchodzi i Microsoft ma się czego obawiać, bo szczerze mówiąc, ja bardzo często bym sobie na przykład obejrzał filmik na YouTubie bez włączania komputera, jak miał to w telewizorze, siedząc na kanapie, no to świetna sprawa, tak? Niektórzy oczywiście mogą użyć sobie konsol, które dokładnie idą w tą samą stronę, czyli będą oferowały streamingi, dostęp do internetu, dostęp do muzyki, wszystko podłączone online, większość rzeczy w chmurze. I owszem, to ma sens. Ludzie mogą, do tego oczywiście możemy mieć sobie jakiegoś typu iPada i za chwilę możemy mieć ludzi, którzy nie mają komputera stacjonarnego, takiego zwykłego PC-ta w domu. No, jest to całkiem możliwe. Dobrze, przejdźmy dalej. Powoli czas się zaczyna nam kończyć. Już minęły 23 minuty. Myślałem, że to pójdzie szybciej. Jak na pierwszy program całkiem dużo gadam i całkiem fajnie to idzie. Jeżeli Wam się spodoba, to napiszcie komentarze, ale o tym jeszcze za chwilę. Jest porozumienie UKE z Tentertelem. Podpisali umowę w zamian za to, że pani Ania nie będzie cisnąć na obniżenie MTR-u. Orange ma zainwestować 100 milionów w tak zwanych białych plamach, czyli tam, gdzie nie ma zasięgu i tam, gdzie nie ma infrastruktury teleinformatycznej. Co ja o tym myślę? Myślę, że UKE nie powinno iść w tą stronę. Znaczy fajnie, że powinni jakoś wspierać te białe plamy, bo głupio jest, gdy w Polsce są miejsca, gdzie nie ma żadnego zasięgu lub dostęp do internetu polega na GPRS-ie lub na Edge'u. No, tak jest niestety, natomiast no, ja wiem, czy takie sterowanie rynkiem, myślę, że to rynek powinien zdecydować, a nie UKE. Ale no, UKE jest tutaj bardzo socjalistyczne, prawie jak Unia Europejska, więc tam próbuje po swojemu kształtować rynek. Samsung Galaxy S oficjalnie w Polsce. Został zaprezentowany oczywiście podczas kongresu w Barcelonie w lutym, marcu tego roku. Dla porównania Galaxy S pierwszej generacji sprzedał się w ilości 14 milionów sztuk. Galaxy 2 ma się sprzedać ponad 10 milionów do końca tego roku i pewnie za drugie tyle w przyszłym do pokazania Samsunga Galaxy 3, który jest tak pewny jak 2 plus 2 jest 4. Co ma najnowszy Samsung? No przede wszystkim ekran 4,3 cale, czyli praktycznie tej samej wielkości. Oczywiście Super AMOLED. Jest o 0,2 mm smuklejszy od ekranu zastosowanego w pierwszym SGS-ie. Mamy 8 megapikseli kamery. No i oczywiście najważniejsza rzecz, dwurdzeniowy procesor Exynos, czyli wytwór własny Samsunga, wyposażony w 4-rdzeniowy GPU Mali 400. No i tutaj wiąże się pewien niuans. Okazuje się, że procesor graficzny nie wspiera wszystkich gier, które miały stosowane firmowe standardy, które oferowała na przykład Nvidia, tak? Więc może się okazać, że część gier optymalizowanych pod tę grę, Nvidia jak wiadomo wspiera twórców gier i na pewno będzie tutaj napierać, żeby jej chipsety były specjalnie wspierane, no może mieć problemy z Galaxy S2. Co ciekawe, prawdopodobnie Samsung ma problem z produkcją procesorów, bo zapowiedział też wersję z Tegra dla innych rynków niż europejski. Być może pojawią się równolegle, ciężko powiedzieć. Numerek tego Samsunga to 9103, więc analogicznie jak do ubogiego 9003 ubogiego krewnego Galaxy S, czyli takiej wersji tańszej. No tutaj ciężko powiedzieć, czy ona będzie tańsza, czy będzie gorsza, bo zależy od tego jeszcze, jaki ekran zostanie wstawiony, ale ewidentnie Samsung ma problem zarówno z produkcją Exynosów, jak i Super AMOLEDowych wyświetlaczy, gdy nawet flagowy model wychodzi w dwóch wersjach, ta druga teoretycznie ma nie mieć Super AMOLEDa i ma nie mieć Exynosa, tylko właśnie ma mieć tańsze zamienniki. Może nie tyle tańsze, co jakby produkowane przez zewnętrzne firmy. Co ciekawe, Samsung Galaxy Ace i Geo, czyli dwa dosyć popularne w tej chwili już Androidy, mają procesory Qualcomma zamiast Samsunga. To jest również dziwne. Wydaje się, że coś tutaj z Samsungiem jest nie tak, albo jest też bardzo taka możliwość, że Samsung po prostu praktycznie robi tylko procesory dla firmy Apple, ponieważ zarówno iPad, jak i iPhone sprzedają się coraz więcej, 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 więc może się okazać, że całe fabryki Samsunga robią tylko dla koncernu z ugryzionym jabłuszkiem rzeczy, natomiast już nawet dla swoich własnych produktów im nie starcza. No, jeżeli jest to dobra umowa, to może jest to dobry interes. Oczywiście Samsung Galaxy S wyposażony jest w TouchWiz. Oficjalna cena sugerowana, jak to ładnie nazwali, 2299 zł. Całkiem sporo, ale nie jest to jakaś szokująca cena. Na pewno będzie spadać. W tej chwili Orange i Play już zapowiedzieli, że będzie jeszcze w maju w ich ofercie. Pożyjemy, zobaczymy. Witamy kolejnego mocarza na polskim rynku. Plus rezygnuje z submarek. No, to jest bardzo interesująca informacja, bo w związku ze zmianą samej swojej oferty i Plus stawia na satysfakcję klientów. Oczywiście marketing, bo słyszymy to co roku, więc zobaczymy po ich ofercie. Natomiast dziwne jest, że rezygnują zarówno z SIM Plusa, jak i z 36,6. Również z iPlusa, więc no, idą w jedną markę. Zobaczymy, czy to ma sens. Zobaczymy, jak to przyjmą klienci. Sama oferta, właśnie za chwilę powiemy. Biały iPhone w sieci Orange, ma być również w tej chwili chyba jest i w sieci Era. Jak wiemy, Apple uporał się wreszcie z budową białego iPhone'a. Tam problem oczywiście polegał na tym, że ten biały nie był wystarczająco tłumiący oświetlenie z wnętrza telefonu, co psuło bardzo, że tak powiem, poczucie estetyki Jobsa, tak? W związku z tym musieli nieco pogrubić tą obudowę. Dzięki temu ten biały zatłumił całe to światło, które wychodziło z wnętrza telefonu i wygląda to całkiem sympatycznie. I to jest prawdopodobnie ta przyczyna, dla której trzeba było tyle poczekać na białego iPhone'a. Jobs jest perfekcjonistą i nigdy by nie dopuścił do tego, żeby coś prześwitywało przez obudowę, to dla niego jest niepojęte i myślę, że to jest ta przyczyna. Nowy Mix i Prepaid w Plusie, pierwsze szczegóły są takie, że na pod newsem na portalu Telepolis pojawiło się 208 komentarzy, a większość komentarzy można skrócić, że tak sobie zacytuję, drogo i beznadziejnie. I tak, i tego typu komentarze. Oferta nie jest atrakcyjna, praktycznie niewiele się zmieniło w stosunku do tego, co jest dzisiaj. Jeśli chodzi o ofertę, no to Plus chwali się, że obniżył stawkę za minutę rozmowy do 49 groszy. No na Boga, teraz stawka wynosi 29 groszy. Wymyślił to oczywiście jako pierwszy Play Fresh, ale większość z tego dostosowała. 73 grosze za połączenia do P4, czyli do Playa i cyfrowego Polsatu, to w ogóle jest jakaś masakra przy obecnym MTR-ze. Ja nie wiem, na co oni liczą, ale chyba państwowa firma to chyba i pan prezes Baus to chyba nie są najlepsze pomysły do prowadzenia tego interesu. Oferta moim zdaniem jest nic nie wnosząca do tego, co już było. No, ale zobaczymy, jak to rynek przyjmie, może będzie coś ciekawego. Kolejną rzecz, którą powiemy, to jest taka, że o ile Plus likwiduje swoje marki, o tyle Heya, czyli submarka PTC, czyli przyszłego T-Mobile'a, zostaje, mimo rebrandingu na markę T. W związku z tym, jak widać, niektórzy idą w zupełnie inną stronę. Pożyjemy, zobaczymy. Kolejna informacja pochodzi też z Google I.O., czyli Google będzie wspierał, a właściwie uzyskał porozumienie z producentami czołowymi, czyli Samsungiem, Sony Ericssonem, LG, że będą wspierać razem przez 18 miesięcy od dnia premiery. Jak rozumiem, dotyczy to tylko nowych urządzeń wyprodukowanych po 10 maja. Ale mimo wszystko to brzmi nieźle, 18 miesięcy wsparcia, czyli zasadniczo przez te 18 miesięcy, po 18 miesiącach dostaniemy najświeższą aktualizację. No to potem, jak wiadomo, cykl życia produktu jest około 2 lat, w związku z tym jakby te 6 miesięcy ostatnie, no to już mamy na najnowszej aktualizacji. Myślę, że teraz nowe wersje Androida będą wychodzić może co roku, może nawet rzadziej, więc akurat takie wsparcie byłoby całkiem wskazane, bo moim zdaniem to jest nieporozumienie, gdy wychodzi telefon typu X10 i zatrzymuje się na Androidzie 2.1, jak zamierzał Sony Ericsson. No wiem, że się złamał. Po naciskach użytkowników będzie Gingerbread, będzie 2.3 na X10, no ale mimo wszystko, gdyby nie naciski, gdyby nie wymuszenia ze strony użytkowników, no to byłoby bardzo niemiło. Bardzo fajnie sobie z tym radzi. Moim zdaniem należy się szacunek Apple'owi za to, że praktycznie 2,5 roku po wyjściu iPhone'a 3G pojawił się dla niego nowy soft, który ma jakieś tam oczywiście ograniczone funkcje, wiadomo, hardware jest jaki jest, natomiast jest jakieś tam wsparcie, możemy uznać, że przez 2 lata nasz iPhone dostaje najnowsze wersje, potem może dostać pewne okrojone jakby względem najnowszych możliwości, ale mimo wszystko rozwijające coś. I tutaj należy się szacunek firmie Apple, no ale oni mają jakby jeden produkt rocznie i łatwo im wspierać de facto trzy produkty, tak? Czyli wspieramy poprzedni model, jeszcze poprzedni, no i oczywiście najnowszy, no to wiadomo, dostaje wszystkie najnowsze bajery. Dobrze, przejdźmy dalej, zostały nam jeszcze dwie strony newsów. Witek Tomaszewski z portalu telepolis.pl napisał całkiem fajny, publicystyczny taki artykulik, jak Polkomtel maluje trawę na zielono. Bardzo mi się spodobało, ponieważ mam bardzo podobne zdanie. W tym felietonie można przeczytać m.in., że Polkomtel mówi, że oczywiście wystawia się frontem do klienta, że będzie dbał o jego zadowolenie, wszystko jest dla klientów i że będziemy o nich dbać, natomiast sama oferta, która została przedstawiona, jakby tego nie pokazuje i zasadniczo możemy, Witek nazywa to tak, ja powiem to tak, jak ja to rozumiem, że to ktoś tu mydli oczy i próbuje marketingiem nadrobić brak oferty. Tak jak mówiłem, parę dni po tym, jak firma Pyramid powiedziała, że w 2015 roku Windows Phone przeskoczy Androida, po kilku dniach odezwali się, powiedzieli, o, to była pomyłka, przeskoczy w 2013, na Boga. Oni chyba naprawdę oszaleli. Nie widzę żadnych szans na to, nawet jeżeli Nokia wyprodukuje mnóstwo telefonów z Windows Phone 7 w 2012 roku, to przez rok oni nie będą w stanie przeskoczyć. No chyba, że wyprodukują Nokia po $100 z Windows Phone 7. No to wtedy z kolei ja nie widzę, jak ten Windows Phone 7 będzie z kolei działał. Jeżeli ma tak samo działać na telefonach za $400, no to jak to? No to chyba ktoś tu coś upadł na głowę, albo się te linie rozdzielą, bo inaczej tego nie widzę. Android w tej chwili ma, owszem, urządzenia za $100, ma urządzenia za $400. Mają nawet podobny system operacyjny, ale jednak u nich tą różnicę widać. Widać, że wspierają bardzo różne rozdzielczości i tak dalej, natomiast w przypadku Microsoftu na dziś minimalna konfiguracja, którą oni oferują, wymaga telefonu za 200 parę dolarów, nawet za 300, w związku z tym nie widzę szansy, by prześcignęli Androida. Ale zobaczymy, no. Firma Google na konferencji I.O. zaprezentowała też taki projekt Android at Home. De facto ma to umożliwiać kontrolę wszystkich urządzeń za pomocą Androida lub za pomocą, może nie tyle za pomocą Androida, bo jakby urządzenia oczywiście mogą być wyposażone też w system Android, ale zasadniczo chodzi o to, że za pomocą smartfonu z Androidem lub naszego Google TV lub czegośkolwiek będziemy mogli zarządzać urządzeniami w domu. Brzmi to oczywiście jak elektroniczny dom i tym podobne rzeczy, natomiast co z tego wyjdzie, pożyjemy, zobaczymy. Wizja przyszłości wygląda całkiem fajnie. Czy tak będzie, zobaczymy. Oficjalna prezentacja Samsunga Galaxy S. Pojawiły się pierwsze wideo z prezentacją i przeglądem funkcji. Tak jak mówiłem, mamy już premierę w Polsce, mamy już oficjalną cenę 2299 zł. Pojawił się już w ofercie operatorów. Możemy sobie kupić w Esze, możemy sobie kupić w Euro, możemy sobie kupić w Komputroniku. Także w tej chwili telefon jest dostępny, pierwsi ludzie już mają. Można oglądać nawet polskie testy Galaxy S2. Sony Ericsson pokazał swoje następce smartfonów Xperia Mini i Mini Pro. Tym razem są to bardzo potężne telefony i de facto nazwałbym je następcą powiedzmy nawet Xperia X8, ponieważ będą to już 3-calowe ekrany i będą miały procesor Snapdragona. Jeśli chodzi o tańsze wersje telefonów, przynajmniej tak małych, to do tej pory chyba czegoś takiego nie było. To znaczy ja nie znam Androida z 3-calowego ze Snapdragonem, ale może się nie znam. Więc pożyjemy, zobaczymy. Taka ciekawostka ze świata, Telia Sonera, czyli być może przyszły nabywca Plusa, przemalowuje się na fioletowo. Ciekawe jak się będzie w takim razie, jeżeli uda mu się kupić Plusa, to jak będą się przemalowywać w Polsce. W Polsce mamy przecież już fioletowego Gluta, czyli firmę Play. No i oczywiście temat, który się przewija przez cały ten tydzień, nowe taryfy Plusa. I znowu moim zdaniem niewiele się w nich zmienia i nie widzę szans na rozwinięcie rynku. O taryfach sobie pewnie poczytacie na różnych blogach, opiniach i tak dalej. Samsung Galaxy Tab P1000 doczekał się Androida Gingerbread. Unia Europejska powiedziała, że wynegocjowanie porozumienia UKE operatorzy, czyli białe plamy w zamian za łagodniejsze MTR, to nie jest dobry pomysł, ale Komisja Europejska nie może tutaj nam tego narzucić. Pojawiła się kolejna informacja, czyli Iwona Software, syntezator mowy, zwany potocznie u nas Iwonką, czyli syntezator, który potrafi mówić w języku polskim dowolny tekst, pojawił się za darmo na Androida. Fajna rzecz, przy Google Translator będzie to fajnie wyglądało, ponieważ jakby Pico TTS chyba polskiego języka, z tego co wiem, do tej pory nie obsługuje, no to tutaj będziemy mieli całkiem fajną rzecz. Rozmawianie z interfejs obsługi telefonu w postaci rozmawiania z telefonem staje się coraz bardziej prawdopodobny, że takie będą przyszłe interfejsy, czyli będziemy ze swoimi telefonami rozmawiać. Ciekawe, czy się potrafią zbuntować i powiedzieć nam parę ciepłych słów, żebyśmy go nie męczyli. Brzmi to nieco śmiesznie, ale no, ciekawostka. Przynajmniej wygląda, że w tym stronę zarówno Windows Phone 7 obiecuje obsługę głosem, czy na przykład wysyłanie SMS-ów w postaci dyktowania, jak i Android już to ma, więc myślę, że to może być przyszłość, jeśli chodzi o interfejs użytkownika. Marcin Gruszka na swoim blogu zapowiedział, że Galaxy S2 pojawi się jeszcze w maju w Play. To samo zrobił Wojciech Jabczyński, czyli rzecznik prasowy Orange. No to czekamy na SGS dwójki w Orange'u i Play. W Erze już jest. No, ceny trochę zwalają z nóg, ale możemy to przeżyć. Mamy do tego informację, że Samsung Galaxy S2 został przetaktowany do 1,5 GHz, przy czym dotyczy to wersji, z tego co zrozumiałem, z procesorem Tegra 2, a nie z procesorem Exynos. W regulaminie Plusa w ramach odświeżania oferty pojawiły się pakiety internetowe, które są dokładnie takie same jak były, więc żadna nowa oferta, nic ciekawego. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o wiadomości z tego tygodnia. Tajemnicze kody w Orange, które przejawiały się przez cały tydzień, prezentował rzecznik. Ostatnie kody były na przykład namalowane na samochodzie, który gdzieś tam stał sobie na parkingu. W każdym razie i tak te kody sobie tam po internecie chodziły, pozwalały tam doładować o parę złotych lub uzyskać parę bezpłatnych minut. Taka trochę wiralowa kampania reklamowa Orange. Myślę, że się przyjęła, myślę, że to taki dosyć ciekawy pomysł na marketing. Te kody specjalnie dużo nie dawały, na przykład tajemniczy kod Orange na weekend. To jest SMS o treści GGZ7H8 pod numer 80101. Dostaniemy 35 SMS-ów ważnych przez 4 dni. No nie jest to specjalnie dużo z punktu widzenia operatora, ale moim zdaniem no jest to jakiś taki pomysł na wiralową kampanię. Ludzie się wymieniają kodami, szukają, tak? Orange kody i tak dalej. Na pewno w Google wyszukiwanie hasła Orange kod, tajemniczy kod i tak dalej na pewno wzrosło i tutaj Orange trochę się popisał. Dobrze, to by było jeśli chodzi o przegląd informacji z tego tygodnia. Postaram się za tydzień nakręcić drugi taki przegląd. Specjalne podziękowania, chociaż bez zgody, na wykorzystywanie skrótu newsów z portalu telepolis.pl, gdyż on był źródłem. Zebrałem te, które wydały mi się najciekawsze, zebrałem też z innych źródeł, także mam nadzieję, że Wam się to podobało. Jeśli Wam się podobało i chcecie sobie takich MP3-ek 45-minutowych odsłuchać jako taki skrót wydarzeń, to czemu nie, mogę coś takiego prezentować z własnym komentarzem, co o tym myślę. Także proszę o komentarze na blogu teleklony.pl pod tym wpisem, co myślicie o tego typu prowadzeniu newsów. Jeśli chodzi o ten tydzień, bo to jeszcze warto byłoby powiedzieć, co ciekawego, to mówiąc szczerze, na pewno najważniejszą informacją były nowe taryfy Polkomtela, które okazały się jednym wielkim niewypałem. Ja osobiście na przykład w tej chwili rozwiązałem umowę z PTC, właściwie to przeniosłem numer w tej chwili do taktaka i będę czekał, co też po przemalowaniu na różowo, przepraszam, magenta, tak brzmi oficjalny kolor, co zaproponują. Myślę, że nic ciekawego, no ale pożyjemy, zobaczymy. Cieszy szał, jaki panuje na, może nie tyle cieszy, co widać, że w internecie i społeczności jest szał Samsung Galaxy S2 dwurdzeniowy, potwór i takie tam dyrdy mały. Zaczynają się wojny Exynos vs Tegra 2, świat huczy, internet się kręci, czyli zasadniczo nic nowego. Czekamy na LG Swifta 2X lub LG Optimus 2X, zależy w jakim to kraju. Również w Polsce czekamy na recenzję i zobaczymy, na ile on jest słabszy, bo cieszę, że jest zdecydowanie tańszy, mimo że teoretycznie ta Tegra 2 jest trochę słabsza, a LG tam trochę mniej się przykłada do softu, chociaż patrząc na Samsunga, to czasami mam wrażenie, że tam też z tym softem nie jest dobrze, Samsungu nie jest dobrze, to myślę, że to też może być ciekawa oferta. Pojawił się oczywiście z LG Black, czyli bajerancki wyświetlacz, który ma świecić tak jak żaden inny ekran na świecie. Też to sobie sprawdzimy. Ucichło trochę o Xperia Play. No pierwsze recenzje oczywiście fajne, ma guziki i tak dalej. Trochę cena zwala z nóg, bo dwa i praktycznie w cenie Samsunga Galaxy 2 to jest trochę zbyt dużo jak na Snapdragonowy jednorodzeniowy telefon. Ale na pewno zwolennicy gier, już w tej chwili udaje się na nim odpalić praktycznie wszystkie emulatory PlayStation i emulować sobie większość konsol. Podobno nawet są jakieś tam próby z Nintendo 64, całkiem skuteczne. Mówi się być może o Dreamcastie. Także no, Cieszy, że Sony Ericsson się rozwija. No i na pewno wiadomością dnia jest pokazanie Xperii Mini w nowych odsłonach, czyli dalsze rozwijanie tych Mini. Tym razem jest to no, zdecydowanie lepiej, 3 cale i Snapdragon. To jest coś, czego na rynku nie było. Myślę, że się może przyjąć, o ile Sony Ericsson nie przywali ceny z kosmosu. Także żegnam się na dzisiaj i zapraszam do komentowania. Na razie, hej wam.